Radio Kraków.
Dobry wieczór Państwu, Magdalena Drochomirecka. Rozpoczynamy audycję Po co nam historia? Audycję na zakończenie, no można powiedzieć, tygodnia patriotycznego nazywanego przez niektórych majówką, ale my skupimy się nie na majówkowym wypoczynku, a na tych dniach, które minęły, no szczególnie oczywiście 3 maja, na rozumieniu patriotyzmu. Czy mamy jakieś problemy w tej chwili z bardzo prostą definicją patriotyzmu, no bo cóż to jest? Postawa szacunku, jak piszą wszelkie encyklopedie, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie oraz chęć ponoszenia za nią ofiar. Będę pytać moich gości o to, jak w ich opinii wygląda to w tej chwili, bo sami też za sobą i w życiu swoim mają bardzo wiele dowodów na to takie bardzo tradycyjne rozumienie patriotyzmu, bo gdzieś tam w latach 2000 pan prezydent Komorowski wprowadził nam pojęcie patriotyzmu nowoczesnego. Cóż to było, to pewnie też o tym porozmawiamy. W studiu Stanisław Markowski, artysta, fotografik, filmowiec, dokumentalista, kompozytor, pieśniarz. Bardzo serdecznie witam pana.
Witam serdecznie państwa.
Jerzy Donimirski, członek zarządu Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich, przedsiębiorca.
Kłaniam się.
Państwowiec, kiedyś tak powiedział. Też. Więc tak, pozwalam sobie, bo bardzo piękne sformułowanie, dlatego pozwalam sobie, przedstawiając go, użyć. I redaktor Łukasz Karpiel, zastępca redaktora naczelnego portalu pch24.pl.
Dzień dobry, kłaniam się nisko. Bardzo serdecznie witam.
Tę prostą definicję, taką książkową czy encyklopedyczną patriotyzmu podałam, no wydaje się być absolutnie oczywista. Tak myślę przynajmniej dla nas, czy osób patrzących w przeszłość, w historię, w losy naszej ojczyzny. Czy panów zdaniem są w tej chwili, jest jakaś dyskusja wokół tego, czym ten patriotyzm jest i czy ta definicja, którą ja przeczytałam, nie byłaby uznana za jakąś przestarzałą, zbyt staroświecką? Stanisław Markowski.
Patriotyzm jest pewnym, powiedziałbym, uniwersum. Mówimy oczywiście o patriotyzmie polskim. Bo oczywiście Niemcy powiedzą, że też są patriotami. Ludzie i Putina powiedzą, że są patriotami. W ten sposób można to rozszerzyć na cały świat. My skupiamy się na patriotyzmie polskim, czyli na czymś, co jest jakąś cząstką nas samych. Bo patriotyzmu się nie można nauczyć. Chociaż wychowując oczywiście dobrze młodzież, można wprowadzić w świat, który patriotyzm w jakiś sposób
definiuje. No zaczyna się
definiuje.
Chyba od szacunku do przeszłości, prawda?
Tak. I szacunek wobec historii, wobec ludzi, którzy przeżyli to, czego my nie przeżyliśmy, a co się wiąże zazwyczaj z jakąś hetakombą. Przepraszam. I z tego się rodziły najpiękniejsze, najwspanialsze postawy. No i ja tutaj mam w tej chwili, pewnie nie zacytuję, ale chociaż jeden czy dwa wiersze takich poetów jak Wierzyński, Lechoń, Jerzy Narbut. Może zacznę od tego.
Taki na początek jakiś jeden krótki, a potem będę panów pytać też o ich rozumienie.
Tak. Jerzy Narbut.
Czy ocenę właściwie, jak
Pomnik Powstania Warszawskiego. To jest poeta powojenny. Ale przeżywał to, co przeżywało jego pokolenie rodziców. Zostanie po nas miasto gruzów i barykada z naszych ciał. Zostanie po nas kpina głupców, płacz matek i litania skarg. I pozostanie niepodległa miłość wolności. Miłość wolności. i ta jedna urośnie w pomnik, w krzyk kamienny, co zerwie naród, aby wstał i by zrozumiał, jaki cenny był nasz rozumny szał. Szał. Czyli coś, co przekracza normy, co, powiedziałbym, wydawałoby się, jest śmieszne, naiwne.
Wzruszający i przejmujący, jak pan czytał ten wiersz, zastanawiałam się, czy młodzi ludzie dzisiaj w ogóle czytają poezję i czy taka poezja nie uznana byłaby przez nich za zbyt górnolotną, ale może wcale by tak nie było. Jerzy Donimirski, no właściwie to samo pytanie o jakiś komentarz do tej takiej prostej i tradycyjnej definicji patriotyzmu. Nie wiem, czy to w ogóle dobre określenie, żeby tradycyjna definicja, no po prostu jest definicja.
Proszę Państwa, ja oczywiście nie jestem w stanie się wznieść na takie poziomy i na takie wyżyny, jak tutaj nasz, jak mój przedmówca, pan Stanisław, który jest poetą i artystą. Ja jestem przedsiębiorcą i mam inne trochę doświadczenie życiowe i bym powiedział, że patriotyzm staram się zawsze porównać do czegoś, co na co dzień używamy, bo wojny zdarzają się raz na kilkadziesiąt lat. I wtedy to każdy rozumie, co to jest patriotyzm. Natomiast na co dzień to jest uważane jak higiena. Uwaga, jeżeli mamy zdrowie, to zdrowie jest tak jakby, ojczyzna jest pewnym zdrowiem, tak? Pewnym dobrostanem, w którym żyjemy. Jeżeli dbamy o zdrowie, no to musimy się posługiwać higieną. No i nie ma możliwości żyć na co dzień, jeżeli nie mamy umiejętności o lekarstwach, o stosowaniu, o pewnych medykamentach, o pewnych zachowaniach. I jeżeli mówimy o patriotyzmie, no to patriotyzm to jest taka metoda, taka forma pamięci o tym, jak funkcjonuje nasza wspólna zbiorowość ludzka, w tym wypadku Polska, tu nasza krajowa, krakowska. Dzisiaj ludzie chodzą po ulicach i widzą flagi biało-czerwone w tej zieleni świeżo obudzonej. No i praktycznie zastanawiają się pewnie po co. Ano po to, żeby ten stan trwał dalej. I jest to pewna, przechodzimy w solidarność pokoleń. Nasze pokolenie akurat buduje, inne pokolenie walczyło. Nie wiadomo, co będzie dalej. No, bądźmy higieniczni, czyli bądźmy patriotyczni, ale w tym sensie, żeby kultywować pamięć o grobach, ale i o dobrych czasach tego kraju.
Pamięć o grobach to bardzo właściwie celne takie jest, bo zawiera w sobie wszystko, co jest pamięcią o przeszłości, o korzeniach, do których to podejście teraz bywa bardzo różne. Pan redaktor Łukasz.
Zdecydowanie. Jeżeli pani pyta o definicję patriotyzmu, to może też troszkę górnolotnie powiem, że jest to oczywiście miłość ojczyzny. Miłość ojczyzny...
A my się tak zastrzegamy cały czas konkretnej... tym górnolotnym. Ja też się tak zastrzegam.
No, może rzeczywiście
a nie
jest niepotrzebne zastrzeganie.
No
miłość
właśnie,
ojczyzny
też,
bardzo konkretnej ojczyzny Polski, tak jak pięknie pan Stanisław powiedział o patriotyzmie polskim. Ale właśnie trzeba się zastanowić, czym jest miłość, bo miłość utożsamia się często z emocją, która jest piękna, wzniosła, porywająca, czasami prowadzi, jest potrzebna, ale jednakowoż pamiętajmy, że miłość to jest jednak postawa. To jest jednak postawa. Miłość wyraża się w czynie, ale wyraża się też w wiedzy, wyraża się w postępowaniu w dniu codziennym, w dniu zwyczajnym, jak i nadzwyczajnym. Więc tak bym to definiował. A my Polacy mamy szczególnie, można powiedzieć, łatwo. Dlaczego? Bo uważam, że nasza historia, historia Polski jest tak wspaniała, piękna, pozytywna. Tak naprawdę w naszych dziejach nie odnajdujemy albo odnajdujemy minimalne skazy. Oczywiście one są, bo to są przecież setki lat, więc takie skazy mniejsze lub większe się znajdą, ale one są drobne. W całym rozrachunku nasza historia jest piękna, jest wspaniała. Mamy wielkich dowódców, wielkich Polaków, poetów, muzyków i tak dalej, którzy kochali swoją ojczyznę i nie musieli się za niej wstydzić. A to, o czym pani powiedziała, o tym wstydzie za bycie Polakiem. Oczywiście to zawsze próbowano nam wtłoczyć, ale w latach 90. i później ten tworzenie tej pogardy wobec ojczyzny, wobec, że Polska to jest nienormalność i to się niestety udało. I to jest straszna operacja, którą wykonano na części społeczeństwa wbrew logice, wbrew prawdzie. wbrew prawdzie...
Chyba może łatwiej to też zrobić, jak nie ma wiedzy, prawda?
Oczywiście, właśnie, dlatego mówiłem, z czego się składa się postawa. Dlatego kończąc, właśnie uważam, że Polacy mają łatwiej kołać tą ojczyznę, bo nie mamy się za co wstydzić. Myśmy żadnej wojny wielkiej nie rozpętali, nie dokonywaliśmy mordów, nie najeżdżaliśmy.
Walczyliśmy o niepodległość.
Broniliśmy. To hasło za wolność naszą i waszą jest prawdziwe. Tu pan pięknie...
Mieliśmy fantastyczną pierwszą Rzeczpospolitą,
możliwość istnienia różnych, różnych narodowości wewnętrznych w jednym kraju. Ale tu pan w tym wierszu było piękne jedno zdanie, umiłowanie wolności. Ja bym to dał jako takie clue, takie résumé tego, co chciałem powiedzieć. Patriotyzm to jest też umiłowanie wolności. A my Polacy tą wolność zawsze kochaliśmy, bo musieliśmy o nią walczyć, ale zawsze powstaje pytanie, co zrobić, jak tą wolność się uzyska, o czym choćby uczył święty Jan Paweł II.
No to chyba właśnie najtrudniejsze, umiłowanie wolności. Wracam do pana Stanisława Markowskiego, który był uprzejmy właśnie wiersz z tym zdaniem przeczytać to umiłowanie wolności. Ja w ogóle bardzo się cieszę, że wszyscy trzej panowie przyjęli zaproszenie, ponieważ każdy, że tak powiem, z nas wiekowo uczestniczył w jakichś tam innych troszkę wydarzeniach z innym naciskiem. Stanisław Markowski już od lat 70. dokumentował historię Polski, dokumentował fotograficznie. Jutro przypada kolejna rocznica zamordowania Stanisława Pyjasa. To był 7 maja 1977 roku. I też dokumentacja fotograficzna właśnie pana Stanisława Markowskiego z Czarnego Marszu Studentów protestujących przeciwko tej esbeckiej wtedy już przemocy. Ten aparat fotograficzny to było takie wołanie o wolną Polskę?
To było i wołanie, i to było narzędzie walki. Ja muszę powiedzieć, że trochę się uważałem za bardziej za powstańca, za fotografa z czasów trudnych, z czasów tragicznych również. Bo przecież przeszliśmy przez Gehennę już w czasach naszego życia. Już w czasach chociażby studenckich, ale mieliśmy takie postacie, jak chociażby Karol Wojtyła, Jan Paweł II później. I mieliśmy oparcie w nim. I myślę, że te wszystkie rzeczy, które tu ja bym zetował tych wierszy więcej, one są punktami oparcia. To nie to, że one obejmują całą przestrzeń pod pojęciem patriotyzm, tylko są takimi mocnymi kontrapunktami w stosunku do jakby rozmywania się trochę, czym ten patriotyzm jest, czy patriotyzm dnia wczorajszego, czy dzisiejszego, czy patriotyzm jutra, dlatego że tu chodzi o coś, co jest w nas, tak jak miłość do matki, do ojca, stąd patriotyzm, prawda? Z tym akcentem na miłości do ojca.
Jerzy Donimirski to jest też już wejście w dorosłość nieco później, czyli lata 80. I przed programem rozmawialiśmy, wspominając 1 maja 82 roku, tak? To był taki kontrmarsz, no bo 1 maja, który teraz obchodzimy jako rocznicę wejścia do Unii, gdzieś to święto pracy, no szczęśliwie ze swoim wspomnieniem się, naszymi wspomnieniami niewątpliwie szkolnymi, kiedy wypychano nas na marsze. Pochody, tak? Pochody pierwszomajowe, to się troszkę zatarło, ale potem w stanie wojennym właśnie protestowano i w Hucie, w Krakowie, no, odbył się duży taki kontrmarsz, w którym Jerzy Donimirski brał udział.
No tak, jako student po 13 grudnia, wtedy żeśmy rzeczywiście wychowani na czterech pancernych i pies i dywizjonie 303, wiedzieliśmy, co to była II wojna światowa i nagle gdzieś pięknych, dobrych latach 70. wybucha wywołana przez niejakiego Jaruzelskiego wojna przeciwko narodowi. No więc to już myśmy wiedzieli, że to jest jakiś absurd kompletny. wydawało się, że następuje stabilizacja i ta stabilizacja, która już dla dorosłych zaczęła pachnieć wywróceniem systemu i liberalizacją i solidarnością i papieżem, który wprowadza nam nagle wolność do kraju. I następuje potężne uderzenie butem w całe społeczeństwo, czyli stan wojenny i cała młodzież, łącznie ze mną, jako studentami, potraktowaliśmy to jako po prostu wyzwanie i wypowiedzenie wojny wobec nam. Stąd wszystkie te demonstracje, czy na rynku 13 maja 1982 roku, czy właśnie ten marsz...
Kontrmarsz majowy, tak? Pierwsza tak, majowa.
Który po raz pierwszy zobaczyłem polewaczkę, która leje normalnych ludzi. Ja osobiście miałem okazję rzucać butelkami w tą polewaczkę. No więc po prostu była wojna. No zaczęła się wojna komuny z społeczeństwem.
I całe lata 80, bo to jeszcze 3 maja były te msze święte.
Ale ja bym się nie koncentrował na Bawelu na tym okresie i czasu, bo muszę powiedzieć, że jak mówimy o historii, mówimy o ojczyźnie, to mówimy o 1000 lat trwania ludzi na własności. Proszę Państwa, gdyby Polak nie był właścicielem tej ziemi, to by jej tak nie bronił. Więc chcę tutaj tak troszeczkę uniwersalnie powiedzieć, skąd się ten patriotyzm bierze i skąd takie zamiłowanie dla tej ojczyzny, bo myślę, że wraz z ziemią idzie doświadczenie, pamięć, rodziny i chęć jakby kontynuacji tego w przód. Także i stąd gotowość ofiary. Ja teraz tylko zacytuję jedną rzecz. My po 20 roku, po tym jak powstawała Wolna Polska w 1920 roku, jako rodzina wylądowaliśmy niestety po stronie pruskiej, czyli w okolicach Malborka, ale za granicą i byliśmy już w Rzeszy Niemieckiej. Było tam kilkanaście majątków. Ja tylko Państwu przeczytam coś, co jest ekstremalnie doświadczeniem rodzinnym, ale przez to doświadczenie przeszła każda polska rodzina. Co szósty Polak zginął w czasie II wojny światowej. Czy w kraju, czy na obczyźnie. Więc żeby tutaj, skoro ja jestem jednym z trzech tutaj zaproszonych, to chcę powiedzieć, że nie wypowiadam się generalnie o całej Polsce, bo nie mam tytułu do tego, natomiast się wypowiem na temat mojej rodziny. No więc proszę Państwa, Kazimierz, mówimy o właścicielach majątków ziemskich na Pomorzu. Kazimierz wypędzony ukrywa się cały rok, całą wojnę z wyrokiem śmierci. Jego żona 5 lat siedzi, jest wysiedlona, też ukrywają się w Polsce. Witold Donimirski rozstrzelany, żona 5 lat w Ravensbrück. Józef rozstrzelany. Zbigniew 5 lat w obozie koncentracyjnym. August wyrok śmierci, ukrywa się całą wojnę. Jan rozstrzelany. Jerzy rozstrzelany, Jan Donimirski wypędzony, też z wyrokiem śmierci ukrywał się. Edward wypędzony, Wiktor wypędzony. I teraz sobie proszę wyobrazić, że to nie byli tylko panowie, tylko za tym szły żony i dzieci. Więc to jest pokazanie, jaka jest relacja właściwie rodzin polskich w obliczu historii, jeżeli się coś zaczyna dziać. W tej chwili mamy okres pokoju i że tak powiem, trwamy, ale miejmy świadomość, że wśród naszych dziadków te straty były tak potworne, że ja jestem spokojny o patriotyzm i nie wierzę, że ktoś może ten patriotyzm jakoś przekręcić nam, Polakom. Jeżeli co szósty zginął, jeżeli w takim AK było 400 tysięcy ludzi, no to kobiet i mężczyzn, no to te 400 tysięcy ludzi ma teraz swoje wnuki, tak? To jest kilka milionów ludzi, więc pobieżnie ktoś przestać myśleć o patriotyzmie, bo to nie jest na co dzień potrzebne. No, mamy zdrowie, nie potrzebujemy dbać o tą ojczyznę. Niemniej jednak w tle, jak mamy chwilę refleksji i właśnie w takich dniach jak 2 maja, na przykład Dzień Flagi, no ktoś to wymyślił z naszych wcześniejszych, no w tym wypadku pani mówi za czasów pana...
No to tak, to stosunkowo... Nie, to Dzień Flagi, nie pamiętam dokładnie w którym
roku. No ale to właśnie nie ma znaczenia,
tak,
no, jest,
no, nie, nie.
Ktoś podjął decyzję.
Pan Komorowski to chciał wprowadzić nowoczesny patriotyzm i to był taki słynny, wszyscy się uśmiechali, orzeł z białej czekolady na krakowskim przedmieściu,
który się rozpłynął. To są jaja, ja się nie boję tego słowa powiedzieć. jestem z dziećmi na Dniu Flagi 2 maja w Warszawie i widzę orła wysokiego na 1,70 m z czekolady i różowe baloniki. No, no muszę powiedzieć, że byłem pod dużym wrażeniem, jak można skojarzyć ofiary i z wielkie klęski i wielkie zwycięstwa tego kraju. I jak można by to celebrować
przez
sakramencką czekoladę, którą można po prostu zjeść i oderwać orłu pazury, potem oderwać skrzydła, potem oderwać łeb i zjeść go. No więc to muszę powiedzieć, że to się nie udało.
Bulwersujące,
niestety.
Tak. To
i ktoś tam PR-owo wziął pieniądze za to, ale to uważam, że efekt osiągnął wręcz odwrotny.
Stwarzało zagrożenie epidemiczne, bo tam mówili, że jak to długo stało, to tam mogły się jakieś zarazki pojawić, więc już w ogóle jakieś
horrendum. Jak zwykle
totalne.
Czekamy na ładną pogodę w te majowe dni, to wtedy akurat była i zaczął się topić, co było...
No też symptomatyczne i symboliczne może
tak,
bardziej.
Symptomatyczne jest.
Ale to są właśnie takie mody, kochani, no to są takie mody, jak się nosi albo szerokie spodnie, albo wąskie spodnie, no więc była taka moda post-historii, post-polityki, można zrozumieć ten okres, ale teraz nas bardzo szybko Putin wyprostował, także i Chiny. Zaczynamy rozumieć, na czym polega tyraństwo i czym to grozi. Myślę, że taka audycja na pewno by nie wzbudzała specjalnej uwagi na Ukrainie w dzisiejszych czasach, bo oni już w tym momencie doskonale wiedzą, co to jest patriotyzm i co to jest ojczyzna i co to jest tracenie członków rodziny, tracenie domów rodzinnych, co to jest ucieczka i co to jest tułaczka za granicą.
A polskie społeczeństwo też ma świadomość okrucieństwa sowieckiego, no wtedy sowieckiego, ono się teraz tak naprawdę nie zmieniło, ponieważ ten sposób działania Rosjan na Ukrainie, no niestety jest bardzo podobny, łącznie z wywózką dzieci, perspektywą rusyfikacji tych dzieci, no
ale
syłek.
Zgadza się, ale proszę państwa, ja uważam, że Polacy, i tutaj dobrze, że przedmówca powiedział, że polski patriotyzm jest inny od innych. Mhm. Popatrzcie, jak Polacy zareagowali na przyjęcie Ukraińców. To jest przecież to samo, jak była fala uciekinierów po Powstaniu Warszawskim i ona szła, czy nawet moja rodzina, jak wy słuchaliście, to te 12, ci zamordowani mężczyźni, czy reszta musiała uciekać. Ona znalazła schronienie u rodziny w Generalnej Guberni, czyli w tych miejscach, gdzie polskość jeszcze można było tą własność utrzymać. No i te przyjęcie tych milionów ludzi z Ukrainy, no to przecież to dowodzi, że nie jesteśmy jakimiś altruistami. Wiemy, jak się zachowujemy.
Od razu powiem, że pan Jerzy Donimirski bardzo intensywnie działał, jeżdżąc na granicę. Jeżeli już wracamy
To nie tylko ja, to cały naród.
Oczywiście, ale naturalnie, ale między innymi pan się zaktywizował od razu po
ale to jest wymiar, to jest wyraz kolosalnego patriotyzmu. To nie jest tylko solidarność i dobre serce dla Ukraińców akurat. Wydaje mi się, że to jest... Mamy historyczny patriotyzm wobec tych
rozumienie
terenów, wobec
dramatu
tych ludzi.
Wojny.
To jest ten sam pień kulturowy, z którego wyrastają Ukraińcy, jak i Polacy.
Znaczy, to jest ta kwestia właśnie tej praktyki, o której sobie mówiłem, że nie tylko jest to deklaracja, ale jakieś konkretne działania w tym wypadku, takie działania, o których pan mówi. Ale tu dwie rzeczy chciałbym, co panowie mówili, szanowny pan Stanisław, a propos, że to jest patriotyzm, czyli od patria, od ojciec, chociaż Jan Paweł II mówił, że to jest moja matka, ta ojczyzna, ale w każdym razie taki kierunek rodzinny. I teraz właśnie ja sobie tak pomyślałem, że być może jak z tym patriotyzmem jest dobrze i faktycznie, ale jakieś zaczyny, zalążki tych takich dywagacji, właśnie po co ten patriotyzm i tak dalej są. I one są obecne. Może nie są tak silne, ale jednakowoż są i trzeba im przeciwdziałać. Ja bym to jakoś może powiązał właśnie z sytuacją rodzin polskich i sytuacją własności, o której pan Jerzy powiedział. Że jeżeli jest problem z rodziną, jeżeli jest problem z własnością, albo tej własności nie ma, albo jest odebrana, albo była ukradziona i nic z nią nie zrobiono, to tym samym przekłada się to, wydaje mi się, na patriotyzm jako taki. Bo te rzeczy się wiążą. Inna sprawa. Była taka dyskusja, ona się często czasami wraca, się, że my Polacy to umiemy czcić tylko te przegrane rzeczy, tu jesteśmy tacy dobrzy, natomiast nie pamiętamy o zwycięstwach. I to mówią ci sami ludzie, którzy opluwają tą historię, pokazują ją w sposób wykrzywiony, a potem nagle płaczą, że to my tylko przegrane rzeczy celebrujemy. To jest absurdalne. Tak jakby się to wykluczało, żeby celebrować rzeczy, które są tragiczne i o nich trzeba pamiętać. Tu wspominaliśmy takich, ale o rzeczach też pozytywnych, a takich w naszej historii jest całe mnóstwo, choćby będę nawiązywał do pięknych zwycięstw w czasach wojny, nie, w XVII wieku czy wcześniej. Odnieśliśmy gigantyczne zwycięstwo pod Kirchholmem, gigantyczne zwycięstwo czy Grunwald i tak dalej, tego jest tak mnóstwo, że moglibyśmy to obchodzić. Jaka jest wiedza o naszych tych ówczesnych wodzach, ówczesnych takich ludzi jak Żółkiewski czy inni, to jest inna sprawa.
Nie uczymy dumy narodowej, panie redaktorze, za mało uczymy dumy narodowej, no bo to, tak, to się przecież z tym wiąże. Tak, jestem dumny, że jestem Polakiem, jestem dumny, że to byli moi przodkowie.
I za mało pokazujemy, że bycie dumnym z tego, że się jest Polakiem, za dużo pokazujemy, że to jest coś złego, a za mało, że to jest coś dobrego. I tak naprawdę jeszcze te argumenty, że w innych krajach to jest jakoś inaczej i tak dalej, a guzik, prawda, tam się tej dumy narodowej uczy. Czy są to kraje malutkie, jak nie wiem, choćby Szwajcaria, czy wielkie, jak Stany Zjednoczone. Tej dumy z bycia pochodzenia z tamtego kraju się uczy. I teraz my w Polsce możemy być szczególnie dumni właśnie z naszej historii i tak dalej. No ale niestety tutaj te glozy, jakieś takie dopowiedzenia, no ale nie, bo to oczywiście nie chodzi o szowinizm, nie, to patriotyzm, ale taki, wiecie, ciepła woda, żeby płynęła. No to jest bzdurna sprawa. Dlatego uważam, że trzeba się skupić, tutaj zgadzam się z przedmówcą, na pozytywnych rzeczach, a jest się na czym oprzeć i co promować i pokazywać. I to się mam wrażenie udaje. Są jakieś instytucje do tego powołane, które to robią w sposób mniej lub bardziej nowoczesny, ale jednakowoż są. Ale jest jeszcze taki inny obieg historii, o którym chciałem tutaj powiedzieć. O obiegu takim, nazwijmy go, internetowym. Kanały historyczne, w którym różni, czy youtuberzy, czy inni tego typu ludzie zajmujący się dostarczają takiego kontentu, prezentują historię, są bardzo popularne. One są i to polskich autorów. Tam są różna ta wiedza jest przekazywana, ale to oznacza, że jest zainteresowanie. Jest zainteresowanie. Tak jak tu przed programem rozmawiałem, były wrzucane jakieś tematy przez takich czy innych autorów i wzbudzały emocje. Ludzie się do tego odnosili. Więc widać wyraźnie, że ta historia jest żywa. To nie jest, że ona się skończyła, że nikogo nie interesuje. Ona interesuje, ale sposób o niej mówienia, przekazywania musi być... Nie, że dostosowany, ale bo to jest takie dostosowanie, to jest taki, a cóż to znaczy?
To też chyba nie jest dobre, bo to się mówi właśnie tak, nie mogą czytać w całości klasyki polskiej literatury, bo ich będzie nudzić,
nie,
prawda?
Oczywiście
nie,
ale
bo to już się nie da teraz przełknąć tego w całość, tylko trzeba fragmenty.
Są ludzie, którzy to potrafią robić. Którzy to potrafią robić i zainteresują. I być może ktoś, i teraz ostatnie zdanie naprawdę, i być może ktoś poszuka. Będzie miał dziury, będzie się coś nie zgadzało, ktoś powie, a jest inaczej, ale ktoś to zainteresuje i może poszuka. I tu jest już na czym budować.
Ja o tym dramacie wojny do pana Stanisława, w nawiązaniu do tego, co mówił pan Jerzy Donimirski, ja się cieszę, bo to dobrze, że jest tak, jakby taki pozytywny przekaz, że na pewno nie jest jakoś bardzo źle, że nie przeżywamy jakiegoś, powiedzmy, kryzysu patriotyzmu, ale z drugiej strony wspomnienia wojenne rodziny, okropne, dramatyczne, prawda? Ginie tylu mężczyzn, losy kobiet, dzieci, dramatyczne. To skąd w takim razie pan Stanisław Markowski, bierze się dyskusja w Polsce o tym, czy należą się nam reparacje, czy też jak kto woli zadośćuczynienie od Niemców, których po prostu no, Polacy, Polska i Polacy, bo też Polacy, ci, którzy byli wywożeni na roboty do Niemiec, nie otrzymali. I jest dyskusja mimo wszystko, choć wydaje się, że to jest czarno-białe, że tu po prostu nie powinno się nad tym, nie powinien się nikt zastanawiać, ani tego w jakiś sposób przemyśliwać, kontestować.
Myślę, że to jest jeszcze kwestia poczucia sprawiedliwości. Sprawiedliwości dziejowej, sprawiedliwości współcześnie nawet, prawda? I gdyby nie katolicyzm polski, o którym tu musimy powiedzieć, i ja będę to akcentował, gdyby nie Jan Paweł II, to może byłoby jeszcze inaczej trochę, powiedziałbym, z naszymi postawami i z naszym patriotyzmem. Przecież to jest olbrzymia dawka fantastycznego jakichś soków, które zasilają nasze umysły, nasze wyobrażenia o Polsce i przede wszystkim nauczą postaw etycznych, bez których patriotyzm polski mógłby nie istnieć, bo jest przecież patriotyzm inny, tak jak powiedziałem, niemiecki, jest patriotyzm żydowski w Izraelu, choć tam o Bogu się mówi mało. Natomiast nasz jest osadzony powiedziałbym, w kościele, osadzony w tej miłości do Boga. Tak trzeba powiedzieć, myślę. I że żeby nie kłamać, żeby nie robić zła innym, żeby pomagać sobie i pomagać innym, nawet jeśli trzeba, to przemóc się i wyzbyć się szowinizmu, wyzbyć się czegoś, co się wiąże z nienawiścią. Jest to bardzo trudne. Kościół uczy, że człowiek może być zły, ale nie sądźmy tak bardzo człowieka, jak czyny, których dokonał. Ja uważam, że jedno i drugie musi być spójne, czyli trzeba sądzić nie tylko czyny, ale i człowieka, który te czyny, że tak powiem, wykonał, który jest sprawcą zła. I Ojciec Święty przez te wszystkie lata, które tutaj u nas był, uczył nas tej miłości do innych, nawet do wrogów, co nie wyklucza i nie wyklucza do tej pory i nie wykluczało nigdy patriotyzmu. Przecież była wielonarodowość w Polsce przez wiele, wiele pokoleń. Weźmy to pod uwagę, prawda? Więc, ale głównym spoiwem było chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo, tak jak w tej chwili w stosunku na przykład do Ukraińców, którzy przyjeżdżają, przyjmujemy ich otwarcie, pomagamy innym. Dlaczego? Bo nas tak uczyli rodzice, bo tak nas uczył katecheta w szkole czy w kościele.
Redaktor, może ja tę myśl rozwinął ad vocem, znakomitą myśl. Myślę, że trzeba nawet jeszcze dalej pójść i powiedzieć sobie wprost. Polska jest taka, jaka jest, bo ją stworzył Kościół. Ją stworzyło chrześcijaństwo. Co jest u zarania naszej historii? No chrzest Polski. Tak wiele osób to uwiera, chcieliby o tym zapomnieć, tak dalej, tak dalej. A to są drobiazgi, nie zajmujmy się dzisiaj nimi. Ale o tym trzeba pamiętać. I przez lata to chrześcijaństwo, które u nas było dzięki znakomitej decyzji Mieszka, rozwijało się, tworzyło wielkie osoby, przyniosło cywilizację. Z tym chrześcijaństwem, które do nas przyszli znakomici ludzie, którzy nam tą cywilizację w jakiś sposób przynieśli, ale tą cywilizację chrześcijańską. Więc Polaków stworzył Kościół, stworzyło chrześcijaństwo. I teraz jeśli Kościół przeżywa taką, a nie inną sytuację, to też przekłada się też, mam wrażenie, na to, jak patriotyzm wygląda. Ale to myślę, trzeba pamiętać, że my jesteśmy tacy, jak jesteśmy, przez chrześcijaństwo, dzięki chrześcijaństwu, dzięki wielkim osobom jak Wojciech Święty, Święty Stanisław i tak dalej. To jest całe mnóstwo współcześniejszych, to Święty Ojciec Maksymilian Kolbej. Tu no, nie chcę już więcej wymieniać, żeby ktoś się nie poczuł urażony. Ale o tym pamiętajmy. Chrzest Polski to jest wydarzenie fundujące naszą polskość. Jeżeli od tego dziedzictwa się oderwiemy, to przestaniemy być Polakami.
I tutaj Jerzy Donimirski.
Jesteśmy jednym wielkim zakonem maltańskim. Ja się śmieję, ale jestem członkiem zarządu Fundacji Polskich Kolegów Maltańskich w Krakowie. Mamy fantastyczne dzieło na Woli Ustowskiej. To było placowanie naszego produktu w tej chwili, proszę Państwa. Bardzo przepraszam. Ale zakon już ponad 900 lat funkcjonuje. Jest uniwersalny. Jest oczywiście chrześcijański. Ale uwaga, zakon świadczył swoją pomoc dla osób bez względu na wiarę, wyznanie, poglądy
i rasę.
To polega, oczywiście.
Więc ja chcę powiedzieć, że chrześcijaństwo to jest... Ja się zgodzę z przedmówcą, że jest fundamentem naszego kraju, jednym z fundamentów, czy głównym, ale też no, nie zapominajmy o ludziach, którzy tworzyli ten kraj, weszli w tą Rzeczpospolitą i oczywiście byli chrześcijanami, byli o innej orientacji religii. Mówmy sobie szczerze, że Żydzi
tworzyli
kulturę tego kraju.
Właśnie oni weszli dlatego, że to było chrześcijaństwo i to ich przyjęto, a nie dokonano pogromu, jak w innych krajach.
Tak, ja chcę jeszcze dalej pójść, że patriotyzm to nie jest tylko wojna, to nie są tylko groby, ale to jest kultura. To jest kultura, którą tworzą ludzie, bo na tym zrębie chrześcijańskim powstała tutaj cywilizacja, powstała kultura. Ja myślę, że każdy, kto jest Polakiem i czyta poezję, tak jak tutaj, czy słyszy poezję, czy śpiewa, czy nuci polskie piosenki, to on jest de facto patriotą, bo jeżeli dba o tą kulturę i nie pozwala jej zaginąć, no bo to jest tak jak dbanie o gatunki. Jeżeli mamy ochroniarzy przyrody i słusznie, no dopóki nie zabiera to w jakichś dziwnych proporcjach jakby naszej uwagi, to zauważcie państwo, że każdy gatunek, który ginie, no to jest po prostu, zaczynamy mieć mniej życia na tej planecie. Więc jeżeli uważamy, że mamy się wlać w wielką kulturę światową i zaniedbujemy naszą polską, to w tym momencie tak jakbyśmy się godzili na zniszczenie planety, no zniszczenie tej wielogatunkowości. Więc ktoś, kto myśli o polskiej kulturze i polscy nobliści i polscy czytelnicy tychże noblistów czy tych, no muszę powiedzieć, że są już z definicji patriotami, więc ten patriotyzm nie jest tej najwyższej półki wojennej, że tak powiem, tylko wręcz przyziemny, codzienny, żeby nie powiedzieć, że każdy, kto ładnie się ubierze i wyjdzie na majówkę, już jest patriotą, bo jemu zależy, żeby w tym kraju pięknie żyć i pięknie się zachowywać. Myślę, że jak zaczniemy wszyscy jeszcze regularnie płacić podatki, to już będziemy rzeczywiście patriotami. Ja muszę powiedzieć, że na przestrzeni mojego 30-kilkuletniego życia zawodowego już w tej nowej Polsce po 90 roku, to różnie było z tymi podatkami. To już jest przedawnienie. Ja się nawet mogę przyznać do tego, że unikałem płacenia podatków jeszcze 30 lat temu, bo uważałem, że państwo jest bandyckie. Teraz coraz bardziej uważam, że państwo jest przyjazne i nasze, i dbające o właśnie o kulturę, o historię, o patriotyzm. I rzeczywiście ta demokracja funkcjonuje w tym sensie, że mamy godną reprezentację ludzi, która dba także o ten patriotyzm. Także tu jest kolejny wątek ekonomiczny, nie kulturowy, nie religijny, ale także ekonomiczny. Pamiętajmy, że to jest nasz wspólny, zbiorowy obowiązek, który godzi się wspierać podatkami, jeżeli są uczciwe i godnie wydawane. No zwłaszcza teraz, kiedy widzimy, gdzie dzięki tym podatkom będziemy mieć armię, która nas obroni. I właśnie to jest też patriotyzm. Wydaje mi się, że zgadzanie się na to, żeby powiększać polską armię, polskie wojsko, to jest właśnie patriotyzm. Więc śledźmy naszych polityków, jak głosują, i jeżeli głosują tylko za wsparciem tej siły, która nas może obronić przed kolejną niewolą, w tym wypadku rosyjską, no to jest właśnie patriotyzm. Więc trzymajmy kciuki za naszych patriotów, którzy będą dbać o nasze bezpieczeństwo. Dziękuję.
Stanisław Markowski.
Jeszcze chcę powiedzieć, bo tak mówimy Polska, Polak, tak akcentując jakby ten wątek. Ilu Żydów mieliśmy wspaniałymi, którzy byli wspaniałymi patriotami. Wśród pisarzy ilu było takich, którzy pisali z miłością o Polsce, czasami większą niż Polacy potrafili to zrobić.
No ale Żydzi też Polska byli Polakami,
byli częścią naszego społeczeństwa.
Nie mówmy, że Polska, dwa narody, jest jeden Polska, naród, jedni obywatele, tak, jedno tak, państwo, jedna tak. Rzeczpospolita i mamy wielonarodowe, wieloetniczne.
Tak, ale to jest truizm. To wiadomo, że tak. Natomiast mówię, że jest jeszcze kwestia głębsza. To znaczy, że się czuje Polakiem i jednocześnie na przykład jest się Żydem. Czyli to jest kwestia głębsza niż tylko, że to jest konglomerat wielu narodowości.
Niewątpliwie taka była Polska i to był fenomen w ogóle przecież na...
Pierwszej Rzeczypospolitej.
Zdecydowanie, na owe czasy, redaktor Karty.
A właśnie chciałem jeszcze taki obraz, nie wiem, czy państwu spodoba, tutaj gościom i naszym słuchaczom, takie dwie rzeczywistości pokazujące patriotyzm, takie dwa miejsca, jakby państwo wyobrazili sobie, z jednej strony Jasna Góra, to jest powiązana z patriotyzmem, z historią, z byciem polską, chrześcijańską i tak dalej. A drugie, to może państwo zadziwią, ale jest stadion sportowy. Czy państwo na pewno widzieli, słyszeli, jak jest śpiewany hymn Polski. I z jaką energią, z jakim entuzjazmem, jak tam młodszym tym dzieciom trochę czapki są ściągane. Można powiedzieć, że to są tam krzyczący ludzie i tak dalej, ale oni dla czegoś to robią. Dla tych barw, dla tego kibicowania, takie czy innej drużyny, dla tego Mazurka Dąbrowskiego, w którym jest tam Napoleon, ale to jest...
Żołnierzy Niezłomnych właśnie,
no właśnie,
kibice.
Ja tutaj nie chcę nikogo gloryfikować i tak dalej, ale pokazać tą rzeczywistość tego stadionu, gdzie tamten patriot się też w jakiś sposób wyraża.
Zdecydowanie tak.
Tak, i on pokazuje, jakby uzewnętrznia się. I to w takich dwóch rzeczywistościach myślę, że warto pamiętać, żeby właśnie tak jak pan tutaj słusznie, pan Jerzy, żeby nie skupić się tylko na jednej pewnie rzeczywistości, ale tak popatrzmy i jest wtedy, myślę, ciekawiej.
Krokiem wolnym zbliżamy się do końca programu i chciałam zapytać jeszcze panów wszystkich o wychowanie, o dom, o to, w jaki sposób dom wpływa na to, co potem niesiemy dalej w życie, jakich wartości nas uczy i czy teraz w trudnej takiej rzeczywistości dużo internetu, dużo smartfonu, dużo mediów społecznościowych, czy ten dom jest w stanie zachować w nas wartości, które dzieciom się na pewno wpaja od małego, które nam wpajali rodzice, dziadkowie. To pytanie najpierw do pana Jerzego Donimirskiego, który dużą część życia tu w Krakowie przez dziadków swoich, no wychowywany chyba, tak mogę powiedzieć, czy będący z nimi, i to, co przekazywali, i środowisko, które było. Czy to zostało, czy to gdzieś tak się troszkę rozeszło.
Proszę państwa, ja tutaj powiem coś, co młodzi już w ogóle nie zrozumieją, ale lubię tak troszkę obrazoburczo się wypowiedzieć. Dawniej tośmy prali w takim mydle, które się nazywało biały jeleń. I to było istne
biały
mydło, kroiło
jeleń.
Się na małe płatki, wrzucało do takiej pralki frania i to było 100% mydła w mydle. Teraz... A teraz mamy proszek do prania. No to proszę państwa, detergentów w tym proszku do prania jest podobno 20-30%. Ja się mogę mylić, ale wyobraźcie sobie, że większość proszku to jest wypełniacz. I to jest tak samo w życiu. Wtedy życie było czarno-białe, patriotyzm był ewidentny i prosty, no bo mieliśmy, że tak powiem, sytuację, gdzie nie było tylu informacji, co dzisiaj. I było wiadomo, kto jest po jakiej stronie i jaką tradycję, czy jaki patriotyzm możemy kontynuować. Mieli swój patriotyzm komuniści, jak gnębili 30 lat Polskę i podbijali tak de facto ten kraj. I do dzisiaj pewnie mają takie poczucie patriotyczne, postkomuniści. Natomiast cała gro społeczeństwa było ofiarami tych komunistów, byli ofiarami tej II wojny światowej i bardzo prosto pamiętali. Dzisiaj to wszystko się nie zapomina. Nie nazywajmy tego w ten sposób. Po prostu został użyty ten... To życie jest teraz tak intensywne, tyle elementów wchodzi między tego rodzica i to dziecko i to jest ten wypełniacz, tak? To są te TikToki tam, czy różne media, filmiki, masę takich różnych drobiazgów, pierdołów, które zamazują obraz. To jest taka mgła, ale w tej mgle, tak jak w tym proszku, ten detergent jest. I ja uważam, że w sytuacjach kryzysowych, czy w sytuacjach, kiedy przychodzi Wszystkich Świętych, jeżeli Boże Narodzenie, Wielkanoc, nagle jest rodzina, to nagle brakuje kogoś. Brakuje pamięci o dziadku, czy świeżo umarłym jakimś członku rodziny. I co on robił? Jak on się zachowywał? Czy on był Volksdeutschem? Czy on uciekł? Czy on wyemigrował? Czy on był Polakiem? Jak on się zachował w tych dziejowych chwilach? No i nagle ta pamięć wraca do tych młodych. I ja jestem przekonany, że jeżeli przecież nie jesteśmy wyjątkową generacją, ani nie jesteśmy tą last generation, tak, tylko jesteśmy kolejną generacją, więc ja myślę, że ta pamięć przechodzi samo nasze życie i pokazanie, że dbamy o naszych rodziców, to te nasze dzieci będą widzieć i interesować się. Oczywiście, że jeden więcej, drugi mniej, Ale takie
ale
sytuacje, gdzie
też
im się świat wali, tak jak teraz, wydawało się, że żyjemy już w takim czasie, gdzie historii nie ma, a tu się okazuje, że Putin swoim jednym ruchem wywraca stolik, wszystko, cały świat się sypie, nawet tym młodym ludziom, bo oni widzą, że za chwilę może ta fala tej wojny dojść.
Widzą wojnę, która była bardzo oddalona.
Chcą spytać, co jest ważne w życiu i na co musimy postawić.
Ostatnie minuty. Może pan Stanisław, a będzie kończył pan redaktor.
No, myślę, że z tym bywa różnie. Patrząc chociażby na ekscesy młodych ludzi, którzy w zeszłym roku i wcześniej dokonywali rzeczy karygodnych na ulicach miast naszych, zwłaszcza Warszawy. I skąd się to bierze? Czy nawet sytuacja zewnętrzna ma na to jakiś wpływ? Nie sądzę. Obawiam się, że bez takiego globalnego podejścia i bez wychowywania w szkołach i bez jednocześnie jakby egzekwowania i karania przestępczych działań, trudno będzie pozostałym uwierzyć, że to jest kraj demokratyczny. A tylko w taki kraj można kochać, z którym się utożsamiamy, bo on jest krajem wolnym, jest krajem naszym.
A jednocześnie rozumiem, że pan nawiązuje do tych marszy, czarnych marszy i tak dalej. Jednocześnie tymi ludźmi, którzy bronili na przykład kościołów, którzy stawali jeden obok drugiego, tam było prawie większość młodych i bardzo młodych ludzi. Więc tak naprawdę oczywiście są i tacy, pewnie i tacy.
No sytuacja jest trudna, bo sądy uniewinniają.
Tak, a to jest oczywiście, że tak, tych posłów, którzy dają przykład, że tak można i
śmiać się. Wchodzą do kościołów,
przeszkadzają. Oczywiście, że tak. Nic, to jest
jedna profanują sprawa.
Ale tutaj jest też pewien problem, tutaj nawiązując do tego, czy pan Jerzy mówił o tym przekazywaniu tego patriotyzmu, bo jednak będę bronił tej tezy, że jednak ten kryzys rodziny jednak postępuje. I on się przekłada też na kwestię przekazywania tego patriotyzmu, bo on się, mówiąc tak bardzo obrazowo, może nieco nieelegancko, wypłukuje, tak jak pan powiedział, i go zostaje coraz mniej. I tak naprawdę potem już nie masz czego zaczerpnąć. Tak naprawdę tego wzorca w domu może zabraknąć. Z różnych przyczyn. I oczywiście to nie trzeba się załamywać, wręcz przeciwnie. Ale o tym też trzeba pamiętać, że z tym możemy mieć do czynienia. Tutaj rola szkoły, kościoła, rodziny i tak dalej. Ale też tych mediów, o których pan wspominał, czy właśnie YouTube'a, czy TikToka, bo tam są takie treści obecne. Jak się poszuka, to się naprawdę znajdzie. Tylko właśnie ktoś musi powiedzieć, że to warto tego szukać. Że warto poznawać tą historię, warto o niej pamiętać. A tacy ludzie też
przekazywać
są.
Przekazywać też opowieści pokoleniowe.
Oczywiście przekazywać pokoleniowe, tylko nie zawsze one są. Bo teraz żyjemy w sytuacji rodzin raczej zatomizowanych, gdzie myślę, wielopokoleniowość niestety została w jakiś sposób rozbita. Ale tak ci ludzie jakoś szukają, bo to zakorzenienie jest potrzebne. Człowiek, wydaje mi się, że szuka sam z siebie, a im bardziej go się próbuje wykorzenić, tych korzeni się szuka, bo człowiek potrzebuje pewnej stabilności, zwłaszcza w tak niestabilnych czasach. Skończyło się albo kończy się to, co się działo wokół koronawirusa i tak dalej. Teraz sprawa, czyli te obostrzenia i tak dalej. Teraz kwestia wojny właśnie na Ukrainie. No i właśnie, i to są sytuacje, które wołują tą potrzebę zakorzenienia i pewnej stabilności. I tu jest szansa dla patriotyzmu i dla historii.
Bardzo dziękuję. Piękna puenta. Stanisław Markowski, artysta, fotografik, filmowiec, dokumentalista, kompozytor, pieśniarz, Jerzy Donimirski, członek zarządu Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich, przedsiębiorca i Łukasz Karpiel, zastępca redaktora naczelnego portalu pch24.pl, Magdalena Drochomirska. Bardzo dziękuję panom. Państwu dziękujemy za wysłuchanie i do usłyszenia za tydzień.
Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.